Cześć, witajcie w podcaście Firma Planeta Ludzi. Zapraszam do niego założycieli startupów, menadżerów i praktyków zarządzania, żeby rozmawiać o tym, jak zwiększać innowacyjność organizacji i jak sprawiać, żeby ludzie znajdowali w pracy prawdziwą radość i realizowali swój potencjał. Ja nazywam się Maria Drożdżyk i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie źródłem inspiracji.
Dzisiaj moim gościem jest Bolesław Trapella, założyciel wielu startupów, między innymi twórca platformy Room Auction, mentoringowej inicjatywy Sauna Grow, były szef Gratka.pl i serwisu Morizon.pl, który wprowadził firmę na giełdę. Były prezes AirHelp Poland, organizacji, która urosła pod jego skrzydłami o kilkaset osób. Nagrodzony przez Dziennik Bałtycki tytułem Top Managera Pomorza 2018 roku, harcerz i ojciec piątki dzieci. Cześć Bolku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Opowiedz proszę w skrócie o Twojej drodze zawodowej. Jak to się stało, że znalazłeś się w obecnym miejscu? Czy to był raczej przypadek i szczęśliwe zbiegi okoliczności, czy też planowy i systematyczny rozwój w obranym kierunku?
Myślę, że więcej było jakiegoś takiego szczęścia, czy rzeczy, które wypadały, wydawałoby się, czy tak z perspektywy czasu można powiedzieć, że zupełnie przypadkowo, ale do szczęścia trzeba pomagać. Natomiast rzeczywiście sam początek kariery internetowej, czy związanej z internetem, był rzeczywiście w pełni zaplanowany. Ja wiedziałem, że chcę stworzyć produkt dla branży hotelarskiej, produkt internetowy. To był 2001 rok, czyli zupełne początki, jeszcze 3 lata przed powstaniem Booking.comu. W ogóle wszystko stare dzieje i wiedziałem, że żeby zrozumieć dobrze tę branżę, sam muszę stać się hotelarzem. Tak, czyli rzeczywiście jakby zatrudniłem się w hotelarstwie, tak, i tutaj znowu szczęśliwy zbiegiem okoliczności zaczynałem jako kelner, a po pół roku byłem już wicedyrektorem w hotelu.
No, czy ja wiem, czy to jest akurat zbieg okoliczności?
Zbieg okoliczności, bo właściciele hoteli dorobili się na swoje fortuny na tym, że ojciec już starszego pana, właściciela, posiadał dużo ziemi, na której później, jak wymyślono lotnictwo, zbudowano Heathrow. Jak potem zbudowali wielopiętrowe parkingi i na parkingach się dorobili potężnych pieniędzy. A parkingi, ku ich wielkiemu zdziwieniu, z hotelarstwem mają niewiele wspólnego. Tam się Państwo bardzo dziwili, dlaczego do parkingu wystarczy 4 osoby, a do hotelu trzeba 30 na przykład, tak? Do tam 30-pokojowego hoteliku. I tam efekt był taki, że w ciągu jednego roku było 20 głównych dyrektorów hotelu. Tak się zmienia, taka była rotacja głównych dyrektorów, bo nikt nie był w stanie z tymi ludźmi pracować, z tymi właścicielami. Więc ktoś w międzyczasie musiał ten hotel prowadzić. I jakby oddolnie, tak, na zasadzie takiego właśnie tego pierwszego, którego się nie zwalnia, ale ktoś musi prowadzić hotel, no to szybko można było jakby awansować i rzeczywiście prowadzić hotel i się dużo nauczyć. A im mniejszy hotel, tym więcej takiej uniwersalności rzeczy, które trzeba robić. No bo jak jest duży hotel, to można być, gdzie zaczynałem na praktykach w Holiday Innie, w Gdańsku jeszcze wtedy, jak był Holiday Inn, teraz już znowu wraca, to recepcjonista nocny w zasadzie robił tylko audyt nocny i czasami wydawał klucze spóźnionym gościom, tak? Ale niczego innego nie potrafił robić, nie był w stanie tego
zrobić.
Czyli
wycinek procesu.
Tak, a w mniejszym hotelu tam wszystko, szczególnie recepcja, to tak naprawdę jest takie serce organizacji. Więc to był rzeczywiście taki świadomy krok, gdzie wiedziałem, że jeśli mam dobrze zrozumieć i przygotować produkt dla tej branży, to muszę stać się hotelarzem. Dość krótko, bo tam 3 lata byłem hotelarzem, już ostatnie pół roku prowadziłem częściowo swój biznes, częściowo jeszcze będąc hotelarzem, żeby z czegoś wyżyć, zanim biznes zacznie przynosić jakieś przychody. A potem to już było raczej takie przyczynowo-skutkowe, tak, że już potrafię to, więc teraz następnym krokiem byłoby dobrze nauczyć się tego i jakby przechodziłem do różnych firm, do różnych projektów, które pozwalały mi wykorzystać już zdobyte umiejętności i w jakiś sposób poszerzyć też swoje horyzonty. Bo dla mnie niesamowicie ważnym jest to, że w cokolwiek się angażuję zawodowo, to ja muszę się tam być w stanie czegoś nauczyć. Bo sam znam, wiem po prostu, jak wygląda moja motywacja i że jeśli ja nie będę miał poczucia, że to ja powinienem płacić ludziom za to, że mnie uczą, a nie odwrotnie, tak, no to ja czuję, że to jest na krótką metę stratę czasu. Tak. I rzeczywiście jakby od tego hotelarstwa przez agencję interaktywną w obsługującą między innymi Heye, BMW, Dr. Oetkera, to dość duże marki w internecie, przeszedłem do branży ogłoszeń w internecie, tak, począwszy od kierowania Gratką, potem Morizon, który od 3 osób i takiej no, malutkiej upadającej spółeczki udało się wprowadzić na giełdę i rzeczywiście zrobić jednym z liderów branży. też przez kilka akwizycji. Stamtąd już jakby przeszedłem do AirHelpu, gdzie to, co mnie jakby pociągnęło tutaj w AirHelpie, to po pierwsze, że to jest globalna spółka rozwijana z Gdańska. Z Gdańska, który kocham, z Gdańska, który jest dla mnie bardzo ważny. A z drugiej strony wykorzystuje te moje doświadczenia internetowe, online travel międzynarodowe, tak? Bo w spółce, którą założyłem w Wielkiej Brytanii, która do tej pory funkcjonuje, no to udało mi się jakby liznąć tych międzynarodowych doświadczeń sporo. I to, co udało się zrobić później w AirHelpie, czyli wziąć udział w rozwoju firmy od bardzo małej, tam kilkudziesięciu pracowników do w tej chwili już 700, to jest niesamowite doświadczenie, które w Polsce bardzo rzadko się zdarza. Jest bardzo dużo oczywiście większych firm, tak, to nie ulega kwestii, ale one zazwyczaj były tak duże już od dłuższego czasu, tak? Albo wiele osób, wiele kadencji różnych osób, tak, jakby wpływało na rozwój tej organizacji. A tu w AirHelpie, mimo że oczywiście się mocno zespół zmieniał i strukturę praktycznie co pół roku zmienialiśmy, bo też jak rośnie struktura jakby tak diametralnie, to wymaga jakby aktualizacji. Ale to był niesamowity przywilej uczestniczyć jakby w takim procesie i niesamowita wartość, którą teraz jakby w nowej roli jako fundusz inwestycyjny, czyli pomaganie innym firmom przejść tą samą drogę, którą przechodził AirHelp. To jest niesamowita frajda, że można w czymś takim uczestniczyć.
Właśnie, bo to jest ciekawe, to co, jak myślisz, co można właśnie w takiej organizacji zrobić, która ma powtarzalną pracę do jakiegoś stopnia, jak w ogóle można kreatywność pracowników jakoś systemowo zwiększać i rzeczywiście to, żeby oni przychodzili ze swoimi pomysłami, żeby ten potencjał też nie był marnowany?
A to nawet w dużej organizacji jakby ta świadomość celu wspólnego, na przykład OKR-y w tym mocno pomagają,
tak.
Jakby zwiększa szanse na to, że ta innowacyjność pracowników i taka samodzielność ich będzie szła w dobrym kierunku. Po pierwsze, nie będzie tłamszona, a po drugie, że ona będzie wykorzystywana w sposób taki konkretny, tak, dla tej organizacji, bo jeśli ludzie nie wiedzą, dokąd firma dąży, To albo nie będą mieli świadomości, gdzie powinni iść, czy jak swoje pomysły ukierunkować i co z nimi zrobić, albo będą po prostu zdemotywowani, przez to, że nie mają świadomości, tak, to na pewno nie pójdą w dobrą stronę, tak, no bo skoro nie wiedzą gdzie, no to jest szansa duża, że nie pójdą w dobrą stronę, a większość z nich po prostu nie będzie się chciało iść dalej, no bo to jest tylko małym trybikiem w organizacji, ja nic nie mogę zrobić, tak, a jak się rozprzestrzenia tę informację bardzo szeroko, gdzie firma dąży, gdzie dział dąży, gdzie grupa, jednostka, tak, jakby jak organizacyjna, tak, dąży, to wtedy i daje się jakby tą turkusową taką, czy nawet nie w pełni turkusową, bo w korporacji tak łatwo oczywiście nie przejdzie i tak dalej, ale daje się tą samodzielność w działaniu, to wtedy ludzie są bardziej zmotywowani i między innymi też mniej są skłonni do odejścia, tak, no bo ludzie też w AirHelpie też mieliśmy jakby tego typu wyzwania, że ten turnover był duży, głównie przez powtarzalną pracę, której jeszcze nie udało się zautomatyzować. Ona była nudna, więc w związku z tym nie było takiej frajdy długotrwale, tak? Jakby no, widoki z biura fajne, biurka fajne, tak? Jakby praca w środowisku, nie wiem, 40 narodowości fajne, ale to się jednak zużywa.
Wyczerpuje szybko, prawda? Tak.
A ta potrzeba samorozwoju rozumiana nie tylko tym, że się na kurs kogoś wyśle, tak? Tylko, że ten człowiek sam czuje, że wow, ja tu się codziennie uczę, tak? Czegoś fajnego, więc to ja powinienem im płacić za szkolenia, a nie tak naprawdę oni mi pensję, to powoduje, że ludzie zostają dłużej. W dużej mierze to jest ta praca nad motywacją, ale taka świadoma, czy najpierw zrozumienie czynników motywacji, co ludzi motywuje i jak można jakby zaadresować te potrzeby, bo czasami one nie są jakby wprost powiedziane. To jest tak samo, jak mówi się o cenie, tak? Że jeśli ktoś mówi, że coś jest za drogie, to znaczy, że za drogie jest na to, co dostaje jakby w tym pakiecie, tak? Czyli po prostu, że za takie pieniądze to on tego nie kupi, tak? Ale to niekoniecznie, że cena jest zła, tylko że produkt jest niewystarczający, żeby za takie pieniądze był wartościowy, tak? Więc często również w kontekście relacji pracowniczych, jeśli ktoś mówi na przykład, że za mało zarabia, to może, ale wcale nie musi to być głównym powodem, tak? Bo jest cały szereg innych rzeczy, które motywują znacznie więcej niż pieniądze. Pieniądze motywują, oczywiście są niezbędne, jakby to jest
taki czynnik higieny, prawda? A nie czynnik motywacji.
Tak? Ale jeśli komuś jest źle w firmie i dostanie podwyżkę, to ta podwyżka starczy na 2-3 miesiące, a potem jeśli się nie usunie tego powodu, dla którego było źle, tak? Więc jakby ta świadoma praca nad motywacją ludzi i jakby też opomiarowanie, tak? AirHelp jest mocno data-driven organizacją, tak? Mamy w tej chwili 15 członków zespołu Data Science, tak? Gdzie większość tych ludzi pracuje na wewnętrzne potrzeby poszczególnych działów, tak? Żeby dostarczać dane do do analizy. Używamy takiego systemu PICON, który zbiera, to jest rodzaj engagement survey, tylko nie raz na kwartał, nie raz na rok, tylko niemalże non-stop, tak? Bo to jest w trybie ciągłym zbierane, są wysyłane pytania, taki krótki survey, on zajmuje 3-4 minuty, tak? Chyba że ktoś chce się rozpisywać więcej, no to wtedy więcej. On jest wysyłany w tej chwili co miesiąc i to jest 10 pytań losowo wybranych z 40 i każdy ma inne pytania, jakby te losowo wybrane, więc jakby w trybie ciągłym de facto dostajemy informacje o różnych obszarach organizacji. I na tej podstawie możemy jakby reagować, widzieć w jakich działach, bo to jest anonimowe, więc nie wiemy kto dokładnie, ale wiemy z jakiego działu dana osoba jest, czyli wiemy kto jest przełożonym tej osoby. I możemy reagować zarówno anonimowo prowadząc dyskusję z tą osobą, tak, czyli że ta osoba wie, że to jestem ja, ale ja nadal nie wiem, z kim rozmawiam dokładnie, tak? Więc możemy sobie coś wyjaśnić, możemy coś dopytać. Czasami uda się rozwiązać już jakiś problem tu i teraz, bo wynika na przykład z kiepskiej komunikacji, że czegoś nie udało nam się zakomunikować odpowiednio dobrze. I mimo, że intencja była jak najbardziej słuszna, no to dotarło do pracownika jakby coś innego, czy inaczej jakby sobie to wyobraził, więc można było już tutaj to w jakiś sposób zaadresować, a czasami, i to jest jakby częstsza prawda, bo jakby od samego patrzenia na liczby one się nie poprawiają, tak? Jakby
trzeba
zbierać te dane, grupować się w jakieś obszary, które wymagają szerszej jakby ingerencji i wtedy rzeczywiście wdrażamy różne takie inicjatywy, które mają to poprawić. Tak? Mm-hmm. I to robię zarówno HR Business Partnerzy, jak i menedżerowie poszczególnych działów, którzy widzą zawsze swoje i niżej. Tak? Jakby, czyli okay. nie widzą wszystkich danych, więc dlatego HR Business Partnerom czy też top menedżerom jest łatwiej, no bo nie widzą jakby całą organizację. A menedżerowie średniego szczebla widzą tylko swoje i niżej dane. Tak? Mm-hmm.
No tak,
samo słuchanie pracowników bardzo mocno pomaga, jeśli jest reakcja na to. Bo to samo tylko takie wypełnianie formularzy, to by ludzie, jeśli nie byłoby zatem akcji, to by ludzie szybko się znudzili, szybko przestali wypełniać, no bo po co? Tak? Ile można przekazywać jakby tych cennych informacji, jak nikt z tego nic sobie nie robi. Tak,
tak to jest też czasami przykre, jak nie ma takiego systemu w firmie, o którym ty mówisz, który tak naprawdę jest takim constant feedbackiem, to jeszcze jest tak, że firmy zazwyczaj mają jakieś wywiady na koniec, exit interviews i wtedy się okazuje, a wtedy to już jest trzy kroki za późno.
Na pewno dla tego pracownika, który odchodzi.
Tak.
Ale wiadomo też, że exit interview jest nie dla tego, który odchodzi, tylko dla reszty zespołu, który zostaje. Tak jakby stosujemy też stay interviews, między innymi właśnie, żeby zaadresować ten element, że exit interview to już trochę za późno dla tej osoby, więc staramy się, oczywiście nie z każdym można odpowiednio regularnie, ale jeśli biznes partnerzy rozmawiają z pracownikami czasami wyrywczo, czasami żeby z jakąś konkretną tezę zweryfikować, czy coś faktycznie jest problemem, czy wyzwaniem, to rozmawiają z konkretnymi osobami. Też kilka miesięcy po przyjściu do organizacji, czy jakby po zakończeniu pełnego procesu onboardingu jest też taki dodatkowy checkpoint, tak? czy faktycznie wszystko jest w porządku. I to jest cenna sprawa, ale myślę, że przede wszystkim właśnie słuchanie ludzi i faktyczne reagowanie na to, co wskazują. Nie wszystko da się i nawet nie wszystko jest zasadne, żeby uwzględniać, ale świadomość tego i jakby danie takiego jasnego feedbacku, że tak, to zostało usłyszane, tak? I na przykład nie możemy tego zrobić, tak? To wbrew pozorom też jest cenna informacja, bo jest okej, ktoś to przeczytał, co napisałem, więc jakby dalej będę przekazywał tę informację. Tak?
A poza tym to też jest tak, że masz wtedy wcieloną w życie taką wartość jak transparentność w organizacji. Na zasadzie takiej, że jeśli stawiasz organizacyjnie na szczerość i na informację zwrotną, która rzeczywiście jest prawdziwa, no to informacja nie dostaniesz tego jako drogi pracowniku, jest absolutnie wskazaną według tych wartości rzeczą, prawda? Żeby nawet jeśli to jest informacja, która się nie za bardzo spodoba temu pracownikowi, bo no tak, to się zdarza też w organizacjach, że właśnie obiecuje się dużo rzeczy, a to jest zupełnie później niespełniane i to też jakąś tam frustrację, tak, i poziom zaangażowania też obniża.
Ale pytałaś też o to, jak w tych środowiskach, w których jest duży procent pracy powtarzalnej, jak sobie z tym radzić. To myślę, że mieliśmy pewien, bo to nie było w pełni zweryfikowane, ale czuję, że to mogło być jakimś wyzwaniem. Że zawsze automacje budzą jakieś ryzyko, że okej, no zautomatyzują całą pracę i nas zwolnią. Tak? Czyli takie naturalne, jakby taki konflikt interesów, tak jak za Gutenberga, tak, że druk wszystko zepsuje i tak dalej. AirHelp jest jakby, nawet nie wiem, czy może powiedzieć, że celowo, ale jakby tak to wychodzi. Jest takim przykładem organizacji, która właśnie dzięki automacjom rośnie. Tak? Bo dzięki automacjom możemy wchodzić na nowe rynki, możemy obsługiwać znacznie więcej klientów i do tego nadal, choćbyśmy mieli bardzo duży proces i w tej chwili około 90% procesów jest zautomatyzowanych, że w ogóle żaden człowiek nie musi ich dotykać, a mimo to firma rośnie, również ludzko, jeśli chodzi o zespół. Tak? Ona w ciągu 4 lat urosła od 50 do 700 osób. Tak? Mimo postępujących automacji. Jakby nauczyć też zespół, że te automacje nie wpływają negatywnie na ilość pracy, bo tej pracy dzięki automacjom może być więcej. To, co wcześniej było nierentowne, bo było za dużo ręcznej pracy, nagle staje się rentowne, więc możemy wchodzić na znacznie większe rynki. Tak? Pierwotnie kilka, że 4 lata temu mieliśmy 3000 klientów miesięcznie, teraz mamy ponad 500 000 klientów miesięcznie. I jakby jest to możliwe tylko przez automację, bo nie musielibyśmy mieć kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żeby to obsłużyć i wtedy nie byłoby to rentowne, nie byłoby to biznesem, nie byłoby na pensje, zyski i tak dalej.
A propos AirHelpu, to tak naprawdę jak zaczynaliście poniekąd jako taki startup, tak? Chciałam zapytać o to, jak ty to widzisz, jak można zachować w dużej organizacji, takiej rosnącej, dynamicznie zmieniającej się, taką kulturę startupową, to znaczy taką zwinność, właśnie tą innowacyjność, versus właśnie wchodzenie w ramy korporacyjne bardziej według procedur, z większym dystansem władzy. Czy w ogóle widzisz taką opcję, że taka duża organizacja może mieć takiego ducha startupowego?
Czy myślę, że bardzo duży wpływ na to miało ogromno założycieli oryginalnych AirHelpu. To było dwóch Duńczyków, gdzie ta skandynawska forma czy rodzaj zarządzania też jest zupełnie inny. Kwestia tego dystansu, tak? Hierarchii zupełnie jakby to nie funkcjonuje tak jak w Polsce. I jakby później budowanie globalnego biznesu również z perspektywy zespołu, że to są ludzie o różnych kulturach, również organizacyjnych, tak? To nie jest tego takie klasyczne polskie podejście, że tu musi być szef, on musi mieć swoich zastępców i jak już ktoś ma zastępców, no to się do szefa nie rozmawia, tylko rozmawia się do zastępców. To zupełnie jakby nie ma i nigdy nie było w AirHelpie jakby takiego problemu, takiego wyzwania, co mocno jakby spłaszczało tą strukturę. Czasami oczywiście jest to też wyzwanie, bo jak organizacja rośnie, no to mieliśmy w pewnym momencie w AirHelpie potrzebę zmiany organizacji, bo mieliśmy już tak, że średnio 20 osób raportowało do jednej osoby, a w jednym przypadku nawet 50, tak? I to było zupełnie nieefektywne. Ten menedżer nie miał wystarczająco czasu dla swoich ludzi, żeby rzeczywiście z nimi pracować, być dla nich dostępnym, tak? I zmieniliśmy to tak, że było nie więcej niż 9 osób w jednym zespole. Czyli musieliśmy 40 menedżerów z dnia na dzień niemalże zatrudnić. Rzeczywiście tam to był proces kilkumiesięczny, tak? Ale w momencie zmiany jakby tej struktury. Ale z perspektywy takiej utrzymania tego ducha startupowości, to uważam, że ta komunikacja odnośnie celów, czyli dlaczego, dokąd dążymy, tak? Jakby jeśli to się uda utrzymać w ramach organizacji, to wszystko inne łatwo jest dookoła tego poukładać. Wartości nie są wtedy czymś takim jakby odległym tylko na papierze, tylko wszyscy wiemy, dokąd dążymy jako firma, jakie mamy cele większe, mniejsze, stąd właśnie te OKR-y, które nie tylko pokazują tą misję, że tak jak w przypadku AirHelpu, że pomagamy pasażerom linii lotniczych, tylko co to znaczy, tak, jak pomagamy, w jakich obszarach, jak każdy dział może się do tego dołożyć, tak? Czy ta kaskadowość celów. Osobiście uważam, że to ma tak niesamowite przełożenie na motywację ludzi wewnątrz zespołu, że to później wszystko inne układa. I udaje się utrzymać jakby ciągle ten mały dystans właśnie hierarchiczny, jak wszyscy wiedzą. Tak jakby ta szersza transparentność. To jest też coś, co w wielu innych firmach też duży nacisk na to kładłem, że im więcej ludzi wiedzą, tym lepiej. A nie im mniej ludzi wiedzą, tym lepiej. Tak, to było trudne czasami do wytłumaczenia, jak prowadzimy spółkę giełdową, gdzie tam rzeczywiście są mocne informacje, jakby restrykcje odnośnie tego, kto może co wiedzieć. Tak? I zazwyczaj na przykład w każdej spółce giełdowej jest lista osób z dostępem do informacji poufnych, tak, to jest zgłaszane w KNF-ie, deponowane i tak dalej. W przypadku Morizona to byli wszyscy pracownicy. Tak? I się KNF dziwi, ale jak? Wszyscy? No wszyscy. Tak? Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy wiedzą wszystko, ale wszyscy mogą wiedzieć bardzo dużo. Tak? Bo jeśli wiedzą dużo, to ich decyzje samodzielne będą szły w właściwym kierunku. Jeśli wiedzą tylko mały wycinek, no to jak możemy oczekiwać, że te osoby później będą właściwe decyzje podejmowały dobre dla całej organizacji?
I to też przekłada się na poziom zaufania do tych pracowników, bo oni też mają poczucie, że ponieważ ktoś im zaufał, mają też więcej wpływu, jest też większa odpowiedzialność na nich, żeby własne działania pod...
Lepiej rozumieją trudne decyzje, które trzeba chcą podejmować, tak? Oni są wtedy nie są zaskoczeni, nie są właśnie abstrakcyjne, tak? Bo oni wszyscy wiedzą, z czego wynika, tak? Nawet jeśli nie do końca rozumieją, bo to nie są na przykład ich kompetencje, ich codzienny jakby obszar, w którym pracują, ale są w stanie się dopytać. Wiedzą, że to nie jest jakby zabronione im, żeby wiedzieć, żeby pytać. Tak? Więc to ma duży wpływ na motywację i właśnie na utrzymanie tej kultury takiej właśnie antykorporacyjnej, w rozumieniu, że korporacja to znaczy, że ja już mogę wiedzieć, bo jestem na tym poziomie dostępu, a ty jesteś 3 poziomy dostępów niżej, więc w ogóle nawet nie możesz pytać o to słowo. Tak,
tak, zresztą tak się mówi, że informacja to jest waluta społeczna i myślę, że w firmach to często, często się tą walutą gra. W sensie właśnie dostępności, niedostępności, pewnych spotkań zamkniętych. Też niepotrzebnie tworzy się w ten sposób drugi obieg informacji, który może bardzo źle wpłynąć na właśnie poziom zaangażowania, bo jeśli ja nie jestem w jakimś takim tajnym kręgu tych właśnie zaufanych osób, to też mnie troszeczkę wyklucza mnie też jako pracownika, więc myślę, że tam jest bardzo dużo różnych aspektów. To jest coś tak bardzo prostego, a coś, co im bardziej organizacja rośnie, nie do końca się na to zwraca uwagę.
Tak, ale nie zgodzę się z tym, że to jest proste. Bo właśnie przez to, że organizacja rośnie, nawet jeśli w organizacji jest świadomość tego, że ta informacja jest ważna, że ta komunikacja jest wewnętrzna super istotna, to siłą rzeczy, jak organizacja rośnie, to z czasem, czy w pewnych momentach, nie można już przekazywać wszystkiego wszystkim. I to nie dlatego, że się nie chce, czy że to jest informacja poufna, tylko tych informacji po prostu jest za dużo.
To jest nieefektywne
Tak. I rzeczywiście mówi się o tym punkcie 150 osób, że jak się go przekroczy, to się wraca komunikacja do góry nogami, bo wcześniej jeszcze ludzie na zasadzie nie jako osmozy, tak, biologicznej, wiedzieli, co robi drugi dział obok, bo siedzą, bo przechodzą, bo rozmawiają. A potem, gdyby już wszyscy się informowali o wszystkim, to by zmarnowali cały czas tylko na informowanie się, a nic by nie zrobili. Tak? I to jest zawsze takie duże wyzwanie dla tych ludzi, którzy byli od początku w organizacji, którzy pamiętają, albo przynajmniej na pierwszych etapach, którzy pamiętają, jak to było kilkadziesiąt osób tylko i jak to było wtedy dobrze, czyli to słynne za komuny było lepiej, tak? że dawniej było lepiej. Tak? A dlaczego lepiej? No bo wszyscy wiedzieli, a teraz już jest... Tylko te ograniczenia wynikają często właśnie z tego, że tą informację trzeba w jakiś sposób... Może nie tyle, że dozować czy filtrować, ale układać w taki sposób, żeby przekazywać faktycznie rzeczy potrzebne dla tych osób, tak? Ale to bardzo łatwo jest jakby sprowadzić czy spowodować takie wrażenie, że teraz ja nie mogę tego wiedzieć. Mhm. To nie jest kwestia, że ja nie mogę, tylko po prostu mi to nie jest potrzebne, więc mi tego na tacy nie dadzą, ale jak zapytam, to jest, tak? Więc to jest kwestia chociażby nawet sposobu komunikowania, że można wysłać maila do całego zespołu z wszystkimi informacjami, a można wysłać maila z obszarami podlinkowanymi. Jeśli ktoś będzie chciał, to sobie kliknie i doczyta więcej. Tak? To jest niby to samo, tak? Niby w sensie z perspektywy dostępu do informacji, to jest dostęp do tych samych informacji. Ale już nie oczekujmy, że wszystkich będzie interesowało to samo, nie oczekujmy, że każdy będzie chciał czy musiał poświęcić teraz 3 godziny na to, żeby przeczytać miesięczny update również rzeczy, które go zupełnie nie interesują.
Ale to też jest jakieś świadome zarządzanie tą informacją, prawda? W ten sposób.
Jest to bardzo ciekawe wyzwanie. Jak rośnie organizacja, jak rosną rzeczy, które organizacja robi, jak zmieniają się ludzie gdzieś też jeszcze w trakcie, tak, w tej organizacji na różnych szczeblach, to jest niesamowite wyzwanie, jak to ułożyć.
Mówiłeś też o tym, że teraz pomagasz tym młodym firmom przechodzić przez podobne procesy. Jak patrzysz na te organizacje, które wspierasz, właśnie te startupy, to co według Ciebie jest takim najważniejszym czynnikiem sukcesu? Bo ja właśnie wyglądałam tego TEDa z Billem Grossem, z twórcą Idea Labu, który też był założycielem wielu startupów i on w swoich badaniach stwierdził, że najważniejszym takim czynnikiem, dzięki któremu firma odnosiła sukces, to był dobry timing, dobre wejście czasowe w rynek, a dopiero później super zespół i jakiś świetny pomysł, ale gdzieś tam na końcu finansowanie, model biznesowy, bo zawsze można zrobić pivot z tego, prawda? Jak ty to widzisz z twoich tych doświadczeń, tych firm, które wspierasz? Co według ciebie jest takim czynnikiem, że ta firma odniesie sukces, a ta firma nie odniesie sukcesu?
Ja bym pewnie zespół dał jednak wyżej, dlatego że dobry zespół jest w stanie szybko zmodyfikować, czy spiwotować, czy to model biznesowy, czy nawet zupełnie obszar, w którym pracuje. I jakby sam timing, tak jakby, no, znaczy, to jest tak, że to są, wszystkie te rzeczy są niezbędne, bo też zupełnie bez żadnego finansowania trudno jest zrobić coś dużego, coś szybkiego, tak? I oczywiście to finansowanie nie musi być od razu inwestor zewnętrzny, tej fundusz i tak dalej. Można i nawet należy jakby finansować na początku z własnych pieniędzy, żeby też szanować je lepiej i tak dalej.
Ale, friends and family.
Oczywiście, że to jest niezbędne, ale bardziej jednak bym stawiał na zespół i jego różne kompetencje, taki miks kompetencji. Mhm. Żeby to nie było trzech programistów, którzy świetnie się dogadują w obranym frameworku programowania, tak, czy w swojej pracy, ale już nic nie wiedzą o marketingu, o sprzedaży, o komunikacji, o budowaniu struktur w organizacji i tak dalej. Tak? Więc trzeba dobierać ludzi, którzy się rzeczywiście są w stanie ze sobą dogadać, ale mają też te uzupełniające się nawzajem kompetencje w roli founderów. Nie, że to będzie jeden founder, który zatrudni potem sobie wszystkich ludzi, tak? Mm-hmm. Bo ludzie zatrudnieni, którzy nie mają tej perspektywy takiej udziałowej, czy bycia współudziałowcem, nigdy nie będą tak samo myśleć jak founder. Nie będą też części ryzyk, stresu przenosić, bo też bycie samemu jest bardzo niebezpieczne, tak? Jako założyciel, jako ten niosący całe to brzemię odpowiedzialności. Więc dobieranie do zespołu ludzi na etapie founderów, na etapie istotnych udziałowców, z różnymi kompetencjami, które są niezbędne do tego obszaru. Uważam, że to jest najważniejsze, bo potem obszar można doprecyzować, można go zmienić, można stwierdzić, że timing nie jest właściwy i zrobić coś innego, tak? Ale to ten zespół tą decyzję musi podjąć, tak? Można się oczywiście wstrzelić zupełnie i być rzeczywiście tym szczęśliwcem, który się wstrzeli, ale to jest już bardziej wtedy ruletka, hazard, tak? To uda się albo nie uda. A dobry zespół jest w stanie zwiększyć szansę, że to się uda.
Ja widzę, że ty masz też takie bardzo proludzkie podejście, prawda? Bo tak naprawdę w biznesie to ostatecznie chodzi o to, że to tworzą ludzie i jakość tych ludzi i ich współpracy bardzo się przerzuca na właśnie ten sukces biznesowy ostatecznie.
Znowu wracamy do tej motywacji. Motywacja góry przenosi, tak? Jeśli jest dobrze ukierunkowana, a to jak ludzie się czują w zespole ma niesamowity wpływ na ich motywację. Więc jakby to może się tak wydawać, że to tak to ludzko brzmi, ale to z perspektywy efektywności biznesu. Tak. To ma po prostu niesamowity wpływ na to, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie.
To jest tak, jak chociażby w design thinkingu pracujesz nad wyzwaniem projektowym, to te zespoły muszą być zdywersyfikowane. Tak. Bo zespół...
I punkt widzenia musi być szerszy.
Tak. Mhm. I to dopiero daje większe insighty, lepsze też pomysły. Mhm. Jak rekrutujesz ludzi do firmy, czy też zwracasz uwagę na ten aspekt kreatywności, czy właśnie te wartości i ten cultural fit, że tak powiem, to jest dla Ciebie najważniejsze, jak dobierasz do jakiegoś projektu współpracowników?
Nie powiedziałbym najważniejsze, ale jest to rzecz niezbędna, tak? Czyli jest to rzeczywiście jakby weryfikowane i jakby takie odczucie minimum dwóch rekruterów, którzy rozmawiają z kandydatem. Nie jesteśmy tak zaawansowani jak Google, więc nie ma ich tam, nie wiem, 6-7. Ten element wartości tego dopasowania do organizacji jest na pewno jakby coś, na co rekruterzy mocno zwracają uwagę i później menedżerowie, którzy też biorą udział w rekrutacji. Szczególnie na tych podstawowych stanowiskach, tych entry level, gdzie tak naprawdę wiele innych rzeczy nie jest wymaganych, tak? Jakby to w przypadku tego podstawowego stanowiska w AirHelpie, tak? Czyli w Air Claim Specialist, nie można oczekiwać, że ktoś będzie specjalistą z prawa lotniczego, tak? Bo takich ludzi nie ma,
tego wszystkiego się nauczyć.
Tego jesteśmy w stanie nauczyć. Ta osoba musi znać angielski, dobrze, żeby znała jeszcze jakiś inny język, polski nie jest wymagany, ale angielski, jakiś inny język i musi jakby mniej więcej komputer obsługiwać. Tak? I to jest wszystko z takich twardych rzeczy, które ta osoba musi, i cała reszta to są rzeczy miękkie, tak? Jak ona będzie się komunikowała, jakie będzie miała podejście. Czy ona rzeczywiście w swoim zespole spowoduje, że ten zespół będzie bardziej efektywny, że będzie się dobrze pracowało innym ludziom z tą osobą. Więc na tym etapie, na tych prostych stanowiskach, to jest to po prostu jeden z jakby kluczowych elementów. Oczywiście na wyższych stanowiskach pewnie powinno być tak, że ten element kulturowy jest również bardzo ważny, ale tam jednak jest tych elementów twardych, takich konkretnych kompetencji, które są potrzebne w organizacji w tym momencie, jest więcej, więc te wymagania są pewnie jakby ważą więcej w tej finalnej decyzji. Mhm. Ale zawsze ten element jakby dopasowania, czy z tą osobą nam się będzie dobrze pracowało, to jest jedno z istotniejszych pytań w procesie. Takich niezadanych wprost oczywiście, tak,
tak?
Ale
oczywiście.
Na które rekruter musi odpowiedzieć.
A jeszcze chciałam Cię zapytać, Ty też wspierałaś HR, prawda, w
tak.
organizacji,
tak.
będąc jeszcze tutaj operacyjnie zaangażowanym. Trochę już o tym mówiliśmy pod kątem tego omiernikowania, badania zaangażowania tak naprawdę poniekąd w czasie rzeczywistym i akcji, ale powiedz mi tak z Twojej perspektywy, jak obserwujesz i Twoją organizację i inne organizacje, co uważasz HR powinien zrobić, żeby maksymalnie przyczynić się do efektywności całego biznesu?
Z perspektywy rekrutacji to sprawnie i szybko zatrudniać właściwych ludzi. Zatrudniać właściwych ludzi nie tylko po to, żeby szybko zapełnić stanowisko, ale żeby faktycznie zminimalizować ten turnover, później odejście ludzi. Bo ten proces jakby zastępowania ludzi nowymi pracownikami jest bardzo kosztowny. I to nie jest kwestia tylko kosztu rekrutacji, tylko koszty budowania zespołu od nowa, tak, w której ta osoba funkcjonuje, kosztu szkolenia, kosztu przede wszystkim nieposiadania tego pracownika w momencie, kiedy go potrzebujemy. Tak? Czyli jak w zespole HR mierzyliśmy time to fill, to nie był tylko liczony jako ilość dni, tylko był przemnażany przez średni przychód z pracownika i przez to wiedzieliśmy, ile nas kosztuje nieposiadanie tego pracownika.
Koszty nadgodzin pracowników, którzy muszą...
Nawet to, ale też kwestia tego, że rzeczywiście niezrobionej pewnej rzeczy,
tak.
czyli na przykład to, że utracony przychód.
Utracona szansa.
Tak. I jakby w momencie, kiedy się to liczy w taki sposób, to nagle się okazuje, że jeśli jesteśmy w stanie zrobić coś, co skróci na przykład o 1/4, 1/3 proces rekrutacji, to są grube miliony. I wtedy nie mówimy o tym, że HR jest centrum kosztów, tak? Tylko HR może zwiększać istotnie przychody, jeśli odpowiednio będzie jakby w optymalny sposób dostarczał właściwych pracowników, którzy będą chcieli zostać w organizacji długo, którzy będą pasowali do tej organizacji, którzy będą ją rozwijali. Tak? Więc jakby HR nigdy nie był, ja szczerze mówiąc, nie wiem, ile wydajemy na pensję. Tak? Bo to zupełnie nigdy z tej strony nie patrzyliśmy, nawet jako prezes spółki, ja nie mam pojęcia, ile wydajemy na pensję. Mimo, że jest to na pewno jeden z istotniejszych punktów, tak? Ale nie to jest istotne, tylko ile my zarabiamy. My jesteśmy, jak to też mówi założyciel Henryk Zilber, mówi, we are in money making business, not in money saving business. Tak? Chodzi o to, żeby rzeczywiście każdy, kto dołącza do organizacji, był w stanie ją rozwinąć, tak? A nie tylko mniej, jak powiem, kosztować lub więcej kosztować. Tak? Mniej patrzy się na koszty, bardziej się patrzy na przychody.
I też bardzo fajnie, że do tego wszystkiego jest dołożony ten taki cel główny, że pomagasz pasażerom linii lotniczej,
tak.
gdzie taki mały trybik w maszynie pod tytułem konsultant na infolinii, powiedzmy, on musi mieć bardzo mocno w głowie to, że jego praca teraz przekłada się na to, że pomaga konkretnemu człowiekowi, nie wiem, panu Mr. Smith,
tak.
po drugiej stronie globu, więc to też niesamowicie właśnie wpływa, tak jak powiedziałeś, na te kwestie motywacyjne i kwestie zaangażowania. A ja jeszcze się zastanawiam, bo tutaj w kwestii tej rekrutacji to też jest tak, że jeszcze mamy ten cały obszar takiego tworzenia doświadczenia kandydata, doświadczenia pracownika i ja tutaj widzę bardzo duży taki udział w ogóle takiego spojrzenia marketingowego. To znaczy od strony usera,
tak.
takiego zastanawiam się, na ile Twoje doświadczenie, znaczy Twoje wykształcenie, Twoje doświadczenia marketingowe tutaj też pomagają właśnie od strony patrzenia na to wszystko jako no też jakieś doświadczenie właśnie klienckie poniekąd, tak? Klienta wewnętrznego.
Sporo tego robimy. No, chociażby w ramach Candidate Experience mierzymy NPS wszystkich, którzy wysłali do nas CV.
Super.
I rzeczywiście było w pewnym momencie właśnie ze strony HR-owców w zespole, było takie, ale dlaczego wszystkich, którzy wysłali do nas CV? Czy nie powinni być tylko ci, którzy do nas przyszli na rozmowę kwalifikacyjną?
Wszystkich.
Tak? No, bo tylko to, że tylko ci doszli, tylko z tymi rozmawiali się, to nie znaczy, że cała reszta nie brała udziału w tym procesie. I szczególnie jeśli w tej chwili mniej więcej 95% ludzi musimy odrzucać, którzy do nas przesyłają CV, co jest komfortowa sytuacja, no bo bardzo dużo jest tych CV, jest w czym wybierać, jest w kim rzeczywiście szukać tych najlepszych ludzi, ale to oznacza, że tylko powiedzmy te, nie wiem, 10-15% ląduje na interwiu, a cała reszta nie ląduje, tak? I to są ludzie, którzy mogą być potencjalnie naszymi klientami, mogą zachęcać lub nie zachęcać innych kandydatów do tego, żeby zaaplikować, więc dla nich szczególnie to wrażenie z całego procesu jest istotne. I to na przykład, że czy my dobrze zakomunikujemy, dlaczego ta osoba nie przeszła dalej, tak? Czy damy możliwość na przykład poszerzonego feedbacku, także jest oczywiście no, jakaś tam ogólna informacja, dlaczego ktoś się przeszedł dalej, ale na przykład damy możliwość, ale jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej, to daj znać, to my ci powiemy więcej, tak? Czyli wtedy nie chodzi o to, żeby teraz dla kilkuset osób, które co miesiąc do nas wysyłają CV, każdemu jednemu mówić, dlaczego nie i tutaj elaborat pisać, ale jeśli komuś na tym zależy, to żeby była taka możliwość, tak? Albo na przykład za sam trud zaaplikowania do nas, czy ktoś dostanie na przykład możliwość tańszego skorzystania z naszych usług, tak? Mm-hmm. Tak, takie rzeczy, które nie są oczywiste, tak, ale są takim jest. Wow, fajnie, no nie dostałem się, ale jakby ta firma w jakiś sposób dba.
To jest trochę ten efekt wow, na przykład o którym mówi też twórca Zappos. Świetna książka Delivering Happiness, tak. Fantastyczna po prostu pod tym względem.
Najlepsza rzecz z Las Vegas jaka jest, bo tam mają swoją siedzibę i tam...
No jak ja to przeczytałam, to pomyślałam sobie, kurczę, no jak to jest możliwe? Sprzedają buty i też nawet nie produkują. I jak można dołożyć całą wartość właśnie od strony pracownika, tak. To jest po prostu majstersztyk. I pomyślałam sobie, to jest po prostu niesamowite traktowanie tego w ten sposób, że ci kandydaci mają jakichś znajomych, mają network, to jest to word of mouth, gdzie później ta informacja dopiera tego marketingu szeptanego jest tym prawdziwym employer brandingiem,
prawda?
I to są tak nienamacalne rzeczy, ale jak się tego nie zrozumie, to można bardzo, bardzo wiele stracić i tu też takiej utraconej szansy, bo na przykład najlepsi kandydaci wtedy nie przyjdą, bo no, to się sprawdza, prawda, jak się przychodzi do firmy, więc...
I tu znowu wracamy do tych OKR-ów, tak? Czyli do dobrze ustalonych celów, w których też powinno być w mierzalny sposób poprawa tego candidate experience na przykład, tak? Czyli rzeczywiście w naszych HR-owych OKR-ach NPS, ten rekrutacyjny, jest normalnie parametrem, który zespół musi zwiększać, tak? Poprawiać. I być świadomym, tak? Jakby no z NPS-ów to nie jest tylko wartość, to są trzy komentarze. W tych komentarzach się okazuje, dlaczego, tak? I przez to, że wiemy dokładnie, w jakim procesie dana osoba brała udział, to wiemy, kto ją rekrutował, kto był odpowiedzialny, na jakim typu oddziale, w jakim stanowisku, tak? Jesteśmy w stanie doprecyzować. Aha, czyli tu zabrakło na przykład feedbacku, że po odrzuconym jakby kandydacie echo, nic się nie, mimo że mail był wysłany, ale jednak nie doszło. Czyli na przykład wprowadziliśmy, że jeśli ktoś już był na spotkaniu, to nie wystarczy sam mail, tylko musi być na pewno telefon, po to, żeby mieć pewność, że do osoby dotarła informacja, tak? Bo maile potrafią ginąć, tak? A jeśli ktoś, nieważne czy z naszej winy, czy nie, ale nie dotrze do niego informacja, no to rujnuje się całe to doświadczenie. Jakby super nie było, jakich pięknych widoków by ta osoba nie zobaczyła, tak? No to później wszystko idzie w pień, bo nie odezwali się. Tak? Mimo, że się odezwali, ale nie doszło, więc nie odezwali się. Tak,
tak, to też jest fajne pole do tego, żeby robić sobie taką przewagę konkurencyjną na tym rynku kandydata, bo jest wiele firm, które dba tylko o kandydatów, którzy już są na pokładzie albo kandydatów, którzy są już na shortliście, a nie dba o tych kandydatów, którzy nie przeszli.
Oczywiście, że nie można jakby w taki sam sposób, bo nie ma jakby tyle zasobu, żeby oczywiście. O wszystkim, ale chociażby takie proste rzeczy, jak kupon rabatowy na skorzystanie z usług firmy.
To na pewno przekracza oczekiwania.
Tak, i to właśnie jest tym elementem wow, to jest... coś pozytywnego w jednak negatywnym komunikacie, że się dalej nie przeszło, to nie kosztuje żadnej manualnej pracy dodatkowej, a zwiększa potencjalnie też i bazę klientów, i bazę ludzi, którzy będą pozytywnie mówili o tej organizacji.
To na pewno robi różnicę. A powiedz mi, bo już nie mogę nie zapytać o Twoje doświadczenia harcerskie. Znam też taki łódzki software house, który w większości... Taka stara gwardia, to jest jedna drużyna harcerska. Oni się poznali, oni wyjeżdżali, oni później zaczęli ze sobą pracować. I jak myślisz, te Twoje doświadczenia harcerskie, jak to się przełożyło na to, jak zarządzasz biznesem?
Znaczy przede wszystkim ta instruktorska część harcerstwa, czyli jakby już to organizacyjne, tak? Czyli organizowanie wyjazdów, zbiórek, drużyn, chorągwi i tak dalej, to było coś, co mocno w tej menedżerskiej części firm pomaga, tak? Bo to jest zarządzanie ludźmi, to jest zarządzanie właśnie ludźmi w takim kontekście, że każdy z nich jest inny, że każdy, że mimo, że to jest jakaś organizacja, niby jakaś struktura, jakiś cel, jakieś zadania, to jednak składa się to z konkretnych ludzi, którzy mają inne swoje cechy. I to był taki pierwszy kontakt w harcerstwie właśnie z czymś takim jak zespół, który składa się z indywidualności i z konkretnych osób. Tu w Gdańsku czy w trójmiejskim środowisku też są takie firmy, które mocno bazują na tych samych harcerzach z tego samego środowiska i z tego co wiem to dość dobrze funkcjonuje, natomiast ja nie jestem pewien, czy to jest najlepsze miejsce do rekrutacji, bo bardziej ważniejszy jest ten miks kompetencji, który jest potrzebny do realizacji danych zadań, a to jeśli ci ludzie pochodzą akurat z tego samego środowiska, no to jest powiedzmy rzecz wtórna. Tak? Natomiast zawsze milej patrzę, jak ktoś w CV faktycznie ma wpisany dłuższy epizod harcerski, nie że był na jednym obozie i tyle, tak, tylko dłuższy epizod harcerski, bo wiem, że na tej osobie można polegać. Że jakby wartości tej osoby faktycznie będą zbliżone do tych, które są cenne dla mnie, które są cenne też do organizacji, w których jestem. Więc jakby z tej perspektywy jak najbardziej. I ta umiejętność organizacyjna, pracy w zespole, współpracy, tak? Też w jakiejś tam powiedzmy hierarchii, ale jakby to z perspektywy właśnie turkusu, z perspektywy takiej samodzielności, to już jest coraz mniejsze znaczenie, ale ta obowiązkowość, możliwe jakby zaufanie do tych ludzi jest faktycznie większe. Tak? Więc to na pewno ma duże, duże znaczenie i uważam, że samo harcerstwo dla młodych ludzi jest jedną z lepszych form takiego przygotowania do życia.
Szczególnie teraz. Ja byłam jeszcze w harcerstwie analogowym, nie w cyfrowym. Nie wiem, jak wygląda to harcerstwo
cyfrowe. Jak cyfrowe wygląda?
Nie mam pojęcia. A wspominałeś też o tych wartościach. Czy są takie wartości, które ty szukasz i wspólne dla wszystkich tych firm, którymi się opiekujesz, w których byłeś, w których jesteś? Takie coś, co zawsze się powtarza, że to jest ta wartość, która musi być w firmie, bo inaczej nie wchodzę w ogóle do tej organizacji.
Myślę, że to jest ta transparentność w takim znaczeniu, że mówić znacznie więcej niż mniej. Tak? Czyli że wewnątrz organizacji nie może być takiego poczucia skrytości informacji, takiej bardzo często nieuzasadnionej albo uzasadnionej w jakiś sposób dziwny, jakby nienaturalny, limitacji dostępu do informacji. Bo to po prostu czuję, że to wpływa negatywnie bardzo na rozwój organizacji, buduje bariery, tak, buduje tą hierarchiczność, która jakby, jeśli ktoś tak w taki sposób musi budować swój autorytet, to znaczy, że gdzieś indziej jest słaby. Tak?
Więc myślę, jakaś kompensacja.
Tak, jakaś, także myślę, że to jest faktycznie ta wartość, że jeśli tego nie byłoby w organizacji, to bardzo źle bym się czuł w takiej organizacji i pewnie w ogóle bym do niej nie dołączył. Chyba, że dołączą po to, żeby to zmienić właśnie w tym kierunku. Tak? I jakby takie sytuacje zdarzają się teraz w mojej jakby nowej roli, tak? gdzie zarówno samodzielnie, jak i w ramach funduszu inwestycyjnego mamy wiele spółek, które są na różnym etapie, z różnymi doświadczeniami founderów, często niewielkimi jeszcze. I oni jeszcze nie są świadomi, jak bardzo to jest istotne. Więc wtedy się faktycznie im otwiera oczy, że im więcej powiesz swoim ludziom, to nie jest tak, że oni ci teraz odejdą i założą firmę konkurencyjną. Tak? Bo wartością jako zespół tego, co budujecie wspólnie, jest między innymi to, że każdy będzie w stanie to budować, a nie tylko ty jako szef. Bo jeśli wszystkie drogi do ciebie prowadzą, to znaczy, że jesteś wąskim gardłem.
Tak, i to, co mówi też właśnie Lalu z Turkusu, mówi, że organizacja nie jest w stanie się rozwinąć poza poziom rozwoju swojego lidera. Że to jest
jeśli
ten
jest
górny
lider, który
jeśli
faktycznie
jest lider, który
jest,
nie
tak.
dopuszcza tego, o czym mówisz. A bo jeszcze powiedz mi, skąd ci się biorą pomysły na nowe biznesy? Bo na przykład jak zobaczyłam ten twój biznes sauna, mentoring i dobroczynność, pomyślałam, jak się wpada na pomysły, które łączą takie różne inne rzeczy razem i tworzą z tego biznes?
Często w saunie, żeby było tak. kilka produktów wcześniejszych w Morizonie fizycznie powstało w saunie. Tak? Jakby ja bardzo lubię i saunę, jakby ten klimat, możliwość odcięcia się od świata cyfrowego. Tak? Nikt nie będzie przeszkadzał, nikt będzie miał jakieś notyfikacje, maile, nikt nic nie będzie piszczało, więc można wtedy sobie pomyśleć. Ale też z drugiej strony bardzo lubię łączyć wiele rzeczy naraz, tak? I właśnie ten projekt Sauna Grow jest taką możliwością połączenia trzech rzeczy, że w ciągu jednej godziny jestem w stanie robić trzy rzeczy naraz, czyli efektywnie wykorzystywać swój czas, tak? Jestem w stanie pomóc komuś biznesowo i też zastanowić się, czy chcę z tą osobą współpracować w przyszłości. I nie tylko z perspektywy takiej wartości, czy ja jestem w stanie wartość dostarczyć tej konkretnej organizacji, tylko po prostu, czy my chcemy ze sobą nawzajem współpracować. Drugi element to jest właśnie ten relaks w saunie, który też uważam jest istotny. Oczywiście to nie jest tak, że chodzę codziennie do sauny na 4 godziny i tak powiem, odbębniam kartę w zakładzie.
To nawet
ani zdrowotnie nie byłoby sensowne, ani nie byłoby już tym relaksem. Tak? Ale rzeczywiście kilkanaście razy w miesiącu się udaje, rzeczywiście ma to wtedy sens. I ten trzeci element, czyli ten element charytatywny, gdzie każde pierwsze spotkanie z klientem w 100% idzie przychód na cel charytatywny, na hospicare. Czyli na taką aplikację wspierającą hospicja dziecięce, domowe i to pomaga też jakby poczuć, że ja robię coś lepiej ze swoim czasem, tak? Bo i pomagam firmie, i pomagam hospicjom, i sam się przy okazji relaksuję. Więc jak można robić trzy rzeczy naraz, to dlaczego nie?
Czyli starasz się połączyć takie rzeczy, które dla Ciebie są ważne i które dla Ciebie też w jakiś sposób stanowią wartość i z tego powstają jakieś tam nowe pomysły biznesowe, tak?
Tak, i znowu tu bym jeszcze wrócił do tego miksu kompetencji. Często podaję taki przykład, że psychologów co roku schodzi z taśmy wszystkich tam wyższych uczelni, pewnie jest 40 tysięcy co roku, tak? Ale już na przykład psychologa, który zna język fiński i dodatkowo pracował w branży, nie wiem, właśnie w hotelarskiej, nie wiem, w Anglii, tak? Już się okazuje, że już jest mniej, tak? Bo już jest połączenie jednego, drugiego, trzeciego, jak już z trzech różnych jakby obszarów trzeba połączyć, no to już takich ludzi jest może pięciu na świecie, tak? Którzy znają fiński, byli hotelarzami i są psychologami, tak? Więc te umiejętności, jak się połączy, to jest szansa, że na skrzyżowaniu tych trzech obszarów znajdzie się jakiś taki produkt czy usługa, na którą inny jeszcze nie wpadł. Albo egzekucja, może wpadnie, ale egzekucja będzie znacznie efektywniejsza przez ten miks kompetencji. I to zarówno trzeba robić na poziomie jakby jednostkowym, czyli właśnie być nie tylko tym psychologiem, który zszedł z taśmy, ale psychologiem, który jeszcze zrobił to, to, to i to. Czyli ma jakby szereg innych doświadczeń, który razem powoduje, że ta jedna osoba już ma miks kompetencji właściwy, a potem jeśli się dobierze jeszcze kilka innych osób, które razem się dopełniają, to wtedy jest to zespół, który może zrobić coś naprawdę ciekawego i nawet wpaść na pomysł, na który do tej pory nikt nie wpadł w takim wykonaniu, tak? Mhm.
A jest coś takiego, co byś sobie doradził, jak patrzysz na swoją karierę, coś takiego, co byś sobie młodszemu doradził, gdybyś teraz mógł to zrobić z perspektywy tego obecnych doświadczeń?
Myślę, że znacznie szybciej zwróciłbym uwagę na komunikację, na istotę komunikacji wewnętrznej. Bo to, czego się nauczyłem tutaj w AirHelpie, z perspektywy właśnie międzynarodowego podejścia zarządzania, tego skandynawskiego modelu, tego znoszenia hierarchizacji. Tak na przykład w AirHelpie nikt nie ma swojego osobnego biura. Nawet ja jako prezes, czy prezes też grupy, korzystaliśmy z takiego samego biurka, w takim samym każdym miejscu, jak każdy inny. Nie tylko po to, żeby się nie wywyższać tak w żaden sposób, ale po prostu, żeby być blisko swojego zespołu. Nie miałem takich wzorców wcześniej. Tak? Pracując w polskich firmach albo w korporacjach, które w Polsce były umocowane, tam zawsze prezes miał swój corner office na najwyższym piętrze i tam w ogóle na to piętro się dostać, to już było w ogóle sukcesem, tak? I to już było nobilitacją. Od tej zupełnie inne podejście. Więc i to mocno wpływa na tą dehierarchizację, tak? Czy na to i usprawnia komunikację też wewnątrz, jak się jest razem z zespołem. I chciałbym to wiedzieć przynajmniej 15 lat wcześniej. Tak, a nie dowiedzieć się tego tak naocznie dopiero w ostatnich 4 latach.
Aha. A coś takiego, co Cię bardzo zainspirowało tak właśnie w kontekście tych aspektów rozwoju biznesu, zarządzania ludźmi? Mhm. Coś, co przeczytałeś albo obejrzałeś, coś, co było takim punktem zwrotnym, efektem, aha.
Jest wiele takich jakby dużych, drobnych elementów. Mhm. Ostatnio taki, który mocno ma, uważam, że miał wpływ na efektywność, jest taki audiobook z Harvard Business Review, Running Effective Meetings. Niby oczywista rzecz, tak, ale dopiero jak się wysłucha tego tam 400-minutowego audiobooka, to się nagle okazuje, że większość spotkań, jakie do tej pory robiliśmy, była nieefektywna, demotywowała ludzi, źle wpływała na otoczenie i nie była tak naprawdę właśnie efektywna z perspektywy organizacji, ludzi i wszystkich zaangażowanych. A przez to, że szczególnie w rosnącej organizacji, w której już wiemy, że komunikacja jest ważna, tak, to często jest takie wrażenie, okej, komunikacja, no to spotkajmy się, porozmawiajmy, skoro można zamiast wysłać maila, można się na chwilę spotkać i to omówić, to tych spotkań czasami bywa aż nadto. Tak więc umiejętne prowadzenie, a często rezygnacja z jakiegoś spotkania, które, szczególnie regularnego, które miało tam co tydzień się odbywać i rezygnacja, jeśli nie ma wystarczających powodów, żeby to się nadal odbyło, to oszczędza bardzo dużo nie tylko czasu, ale motywacji ludzi dookoła. Mhm. Myślę, że to jest taka rzecz, która bo można polecać biblię startupowe na 600 stron, których nikt nie przeczyta, tak, ale 400-minutowy audiobook, który można sobie 3 razy w drodze do pracy posłuchać, tak, czy przesłuchać w ciągu 3 takich dróg, to już pomaga. Czyli
i można od razu zaaplikować też. Prawda?
Tak, można od razu to wdrożyć jakby w swoim takim obszarze, bo nawet nie trzeba zmieniać się kultury całej organizacji, jeśli ktoś nie jest jakby za to odpowiedzialny, nie ma jakby takich możliwości, tak, w swojej organizacji, to w ramach swojego zespołu, w ramach spotkań, które sam inicjuje, tak? Może uwzględnić to, jak spowodować, żeby one były efektywniejsze i wtedy pokazać takim przykładem, ok, tak to działa i może uda się faktycznie również w znacznie większych organizacjach coś takiego wdrożyć i zastosować.
Mm-hmm. No jeszcze tylko na koniec muszę Cię zapytać o to, bo ja wiem, że to jest takie pytanie, które pewnie w każdym Twoim podcaście pada. Czy posiadanie piątki dzieci pomaga w zarządzaniu organizacją?
Skalowanie biznesu jak każdy inny.
Ale chyba łatwiej nawet skalować biznes rodzinny niż organizację, co?
Nie wiem, czy łatwiej. Zwrot z inwestycji na pewno jest dłuższy.
Tak.
I nawet niepewny, tak. Nie, ale jakby żart na bok. Ja myślę, że tutaj akurat w rodzinie to bardziej pomogła mi ta część harcerska, szczególnie, że ostatnie 6 lat się zajmowałem zuchami, więc mając 4 synów, już mniej więcej w tej chwili w większym wieku zuchowym, to na pewno pomaga, tak? Czy jakby to w prowadzeniu rodziny pomagało harcerstwo i szczególnie zuchmistrzostwo. Natomiast w tym rozwoju biznesu, czy w ogóle w pracy zawodowej, to taka pokora i umiejętność słuchania. Tak, bo dzieci tym się różnią od pracowników, że one mają gdzieś tą hierarchię. Tak?
I one, zgadza się.
One w ramach własnego domu one się uczą tych granic, tak? I dlatego pozwalają sobie na więcej w domu, bo wiedzą, że rodzice ich nie wyrzucą, że czasami mieli ochotę, tak? To wiedzą, że tutaj jakby szukamy, gdzie są te granice właściwego zachowania w jakiejś reakcji. Ale to powoduje też, że my jako rodzice uczymy się tego, co później się przydaje w firmie, słuchania, dostosowania komunikatu do innych ludzi, bo jak są dzieci w różnym wieku, to jednak ten sam komunikat trzeba powiedzieć w inny sposób, żeby był zrozumiały. Jeśli przełożymy sobie to na grunt zawodowy, to nagle się okazuje, że kurczę, to jest inaczej, tak? Że nie możemy jednego komunikatu powiedzieć wszystkim, tak jak z dziećmi, tak? Czyli i to nie jest kwestia jakiejś nie wiem, negatywnego podejścia do pracowników, że to jesteś jak dzieci. Tak? To nie o to chodzi. To jest bardziej taka świadomość. Kurczę, to jest dokładnie tak jak w rodzinie. Tak? Że jest inny wiek, inne potrzeby tych samych dzieci, nawet jak są z tego samego małżeństwa, w tym samym domu się wychowują. Mają niby wszystko dokładnie takie same elementy, geny nawet podobne. To się nagle okazuje, że to są inni ludzie. Więc ta świadomość, że do każdego ta komunikacja musi być w jakiś sposób inny kierowana, bo każdy ma inną emocjonalność, mimo tych samych właśnie tych czynników dookoła, to bardzo mocno pomaga. No i też im więcej tych dzieci, tym jakby ta organizacja siłą rzeczy musi być lepsza. Tak na przykład dlatego bardzo lubię pracować z matkami, które mają swoje dzieci, bo one są znacznie lepiej zorganizowane, na czas zrobią, bo wiedzą, że muszą, bo nie ma po prostu innej możliwości, tak więc ta organizacja ich pracy jest znacznie lepsza często niż u jeszcze bezdzietnych osób.
A powiedz mi jeszcze tylko na koniec, jakie masz plany na przyszłość takie biznesowe? Masz na horyzoncie jakieś super, nowe, ekscytujące.
Znaczy, no teraz od już prawie pół roku, jak nie jestem operacyjnie zaangażowany w Werchem, już bywam tu, pomagam też jako udziałowiec, ale bardzo dobrze mi jest w tej roli nowej, czyli pomaganiu różnym firmom w różnych obszarach. To jest niesamowite, jak różne branże, różne w ogóle obszary, w których firmy funkcjonują, mają dokładnie te same wyzwania, jeśli chodzi o organizację, o zasoby ludzkie, o to, jak, o to właśnie budowanie wartości, o to, jak budować komunikację w firmie rosnącej, tak? I nieważne, w czym ona rośnie, nieważne w jakiej branży, w jakim języku, w jakim kraju, co ona robi, to są bardzo podobne wyzwania. Więc teraz to, co ja dostałem w Werchelpie, jakby tą szkołę i lekcje przekazywać innym, to mi to sprawia dużą frajdę, więc na razie się stąd nie ruszam.
Czyli taki mentoring.
Mentoring, ale mocno, z mocnym nastawieniem właśnie na efektywność biznesową organizacji z tego wynikającą. Czyli to nie na zasadzie takiego coachingu dla konkretnej jednej osoby, choć to też gdzieś tam jakimś elementem jest, tak jakby wsparcie takiego leadershipu i wsparcie menedżerów. Ale jednak wsparcie organizacji
w rozwoju.
Tak, tak. Takie właśnie też od wewnątrz, a nie tylko zewnętrzne partnerstwa biznesowe.
Okej, okay. I w tym i wszystkich innych planach życzę sukcesów. Dzięki bardzo. Serdeczne za poświęcony czas, dzięki za rozmowę.
Również dziękuję.
Pod tym odcinkiem na stronie znajdziesz linki do materiałów. Mam nadzieję, że zainspirowała Cię ta rozmowa. Jeśli tak, koniecznie wysłuchaj pozostałych odcinków na www.firmaplanetaludzi.pl.